Witamy Państwa bardzo serdecznie i jak co tydzień o tej porze zapraszamy na audycję Studio Sport. Dzisiaj przed mikrofonem.
Oj tak.
Oraz Łukasz. W dzisiejszej audycji powiemy oczywiście o tym, co działo się na kortach tenisowych i o sukcesie Igi Świątek. Również o ostatniej kolejce żużlowej Ekstraligi, o siatkówce. No i oczywiście kolejna część naszej rozmowy w studiu będzie poświęcona piłce nożnej, bo znamy też powołania selekcjonera Paulo Sousy na Euro. Dobiegła końca Ekstraklasa, więc tych tematów jest sporo. I zaczniemy od tenisa, bo tam kolejny sukces Igi Świątek. Polka rozstawiona z numerem 15. W finale gry pojedynczej kobiet na turnieju w Rzymie pokonała w znakomitym stylu Karolinę Pliszkową-Szczech 6-0, 6-0.
Tak, Iga Świątek, dziewczyna, która ma 19 lat, wygrywa finał turnieju rangi WTA 1000 w Rzymie, w finale nie tracąc gema, pokonując 9. rakietę świata, więc jedną z czołowych tenisistek na świecie, 6-0, 6-0. Traci w całym meczu 13 punktów, gdzie Świątek wygrywa 12 gemów. No i Polka wygrywa trzeci raz w karierze turniej głównego cyklu. Na przestrzeni właściwie roku, po triumfie we French Open i w Adelaide na początku tego roku, tym razem w Rzymie, no w kapitalnym stylu, bo jeszcze też pamiętajmy o tym, że dzień wcześniej, w sobotę, Świątek rozgrywała dwa mecze. O najpierw ćwierćfinałowy, później półfinałowy, między 11 naszego czasu a 18 rozegrała dwa mecze, no i oba oczywiście wygrała. No i też sukces w postaci awansu w rankingu WTA. Jest drugą Polką w historii, która właśnie jest w czołowej dziesiątce. W tym momencie Iga Świątek na 9 miejscu też jest jedyną nastolatką w pierwszej dziesiątce, więc Świątek udowadnia, że ta wygrana we French Open to nie był żaden przypadek. No i w tej chwili Polka już jest taką jedną z faworytek, tak na pewno też zbliżającego się powoli French Open, gdzie zresztą będzie broniła właśnie tytułu.
Oczywiście trzymamy kciuki za dalszy tak harmonijny rozwój naszej zawodniczki. I teraz żużel, szósta kolejka Ekstraligi. No bardzo szybko nam ten sezon żużlowy się rozpędza, można powiedzieć. Zacznijmy może od meczu w Lesznie. Tam Fogo Unia podejmowała Falubas Zielona Góra. Oczywiście Unia na swoim terenie z reguły jest faworytem takich spotkań i tym razem nie zawiodła swoich kibiców, zwyciężając 54-36. Najlepszym zawodnikiem w ekipie gospodarzy Janusz Kołodziej, który w czterech startach zebrał komplet 12 punktów. Bardzo dobry występ również Jamona Linceya. 11 punktów swoje zrobili Jason Doyle i Emil Seyfudinow. No w zespole gości, można powiedzieć, troszkę osamotniony Patryk Dudek, 12+1. Nieźle też pojechali Max Fricke i Matej Żagar, ale to było za mało na zespół z Leszna. W Grudziądzu miejscowe GKM podejmował Motor Lublin i to spotkanie zakończone podziałem punktów. Remis 45-45. Wśród gospodarzy najskuteczniejszy Kenneth Bierę, 12 punktów i duet Przemysław Pawlicki i Niki Pedersen, każdy z nich przywiózł po 10 oczek w zespole gości. Najwyższy dorobek punktowy Grigori Łaguta, 10 punktów, Mikkel Mikkelsen 10+1. W Toruniu Apator, czyli tegoroczny Beniaminek, podejmował drużynę Włókniarza Częstochowa. No i tym razem niestety to goście okazali się lepsi, zwyciężając 49-41. Bardzo dobry występ Leona Madsena, 12 punktów i przede wszystkim Jakuba Miśkowiaka, który przywiózł 13+1. Naprawdę znakomita dyspozycja tego zawodnika akurat w tym dniu. Dla Apatora najlepszy wynik uzyskał Jack Holder, 15+1, ale no zabrakło wsparcia troszeczkę ze strony kolegów. Przedpełski 8+2, Miedziński 6+1. I ostatnie spotkanie, Betard Sparta Wrocław kontra niepokonany przed tym spotkaniem zespół Stali Gorzów. No i Betard postarał się o taką małą niespodziankę, zwyciężając 52-38. W zespole z Wrocławia znakomita jazda Gleba Czugunowa, 14+1, niewiele gorzej Maciej Janowski, 13+1, ale do tego jeszcze dorzucamy Artioma Ogutę, 15+1, no i ta trójka tak naprawdę wystarczyła, żeby pokonać zespół z Gorzowa, gdzie tradycyjnie brylował Bartosz Zmarzlik, 14 punktów, no i w tabeli. Mimo porażki liderem pozostaje zespół Stali Gorzów, 8 punktów, na drugim miejscu Motor Lublin, 7 punktów, na trzecim Betard Sparta Wrocław, 6 punktów, na czwartym Unia Leszno 6 punktów, na ostatnim miejscu na chwilę obecną zespół Falubazu Zielona Góra w 6 spotkaniach 2 punkty. I jeszcze została nam siatkówka, ponieważ sezon reprezentacyjny się rozkręca i biało-czerwoni rozgrywali mecze towarzyskie dwukrotnie, podejmując Belgów.
Tak, i dwukrotnie biało-czerwoni wygrali te starcia po 4-0. Już o dominacji też Polaków najlepiej niech świadczy fakt, że w 8 rozegranych setach tylko w jednym pozwolili Belgom na przekroczenie bariery 20 punktów. No i biało-czerwoni spokojnie szykują się do pierwszej imprezy w tym sezonie, a więc do Ligi Narodów, która będzie miała swój początek 28 września we włoskim Rimini. Tam biało-czerwoni w swoim pierwszym meczu zagrają właśnie z gospodarzami turnieju, a więc z reprezentacją Włoch. Wiemy również, kogo Heinen powołał na Ligę Narodów, kogo też skreślił. W perspektywie też już Igrzysk Olimpijskich największą taką niespodzianką jest na pewno brak miejsca w tej kadrze dla mistrzów świata, a przede wszystkim dla Artura Szalpuka, też dla Bartosza Kwolka czy Dawida Konarskiego jest w kadrze, natomiast debiutant Kamil Semeniuk, a więc jeden z liderów triumfatora Ligi Mistrzów Zaksy, Kędzierzyn Koźle.
No i a propos Zaksy, no taka niezbyt radosna informacja dla kibiców tej drużyny, ponieważ wiemy, że od przyszłego sezonu szkoleniowcem tej drużyny nie będzie już Nikola Grbicz, a więc taki jeden z głównych architektów triumfu Kędzierzynian w Lidze Mistrzów.
Tak, no wielka szkoda. Tak generalnie dla polskiej siatkówki klubowej Grbicz, wydawało się, że no przecież on jeszcze niedawno przedłużył kontakt z Zaksą i wydawało się, że po tym sukcesie będzie to nadal będzie głównym trenerem Zaksy. No niestety, gdzieś tam pewnie kwestie rodzinne też, ale też na pewno pieniążki zmotywowały Serba do tego, że zmienia kierunek i będzie prawdopodobnie trenerem jednego z włoskich klubów. No ale to z tą oficjalną informacją jeszcze będziemy musieli na taką informację pewnie poczekać kilka dni.
No i na tym kończymy tą część taką niepiłkarską. Zostało nam między innymi omówienie kadry reprezentacji na Polski na Euro, ale o tym opowiemy za kilka minut. Mam niepokorny stan, czuję coraz mocniej dzień po dniu. Kiedy moje serce złapie rytm, nie powiem stop, nie powiem stój. Chcę unosić się na wietrze, mogę być tym, kim zechcę. Lecę tam, gdzie nieznany ląd, sięgam, gdzie nie sięga wzrok. I just wanna scream at the top of my lungs, shouting from the rooftop. Take my heart and I know I can be anyone I want to be. Life's never really black or white, there's more than when I meets the eye. I speak my mind and I know I can be anyone I want to be. Minuta, dwie, przede mną cel. Nie wybieram dróg na skrót. Trzymam z całych sił za cel. Mogę zdobyć każdą z gór. Mam niepokorny stan, będę sobą nawet jeśli świat już napisał dla mnie inny plan. Ja powiem stop, ja powiem bas. Chcę unosić się na wietrze, mogę być tym, kim zechcę. Lecę tam, gdzie nieznany ląd. Dam, daram, daram, daram. Świat i śmieli się milionem bar, chowam w dłoniach cenny skarb. Przyjdzie więc podjazd, wiem, że możesz tak jak ja. Życie to nie tylko cierni biel, teraz pytam każdy dzień. Nawet jeśli przyjdzie więc podjazd, wiem, że możesz tak jak ja. Przez wczoraj niepewność ta, który budził ze snu. Wystarczy chwila, by móc zamknąć, co było na plus. Teraz porozmawiamy sobie o tym, na co z pewnością wielu kibiców naszej piłkarskiej reprezentacji czekało, czyli skład naszej kadry na zgrupowanie w Opalonicy przed Euro 2020. No nie obyło się bez niespodzianek, tak powiedzmy na początek. No i może po kolei. Wśród bramkarzy mamy trójkę: Łukasz Fabiański, Łukasz Skorupski, Wojciech Szczesny i do tego dochodzi Radosław Majecki, który, trzeba podkreślić, będzie tylko i wyłącznie uczestniczył w treningach.
Tak, no jeżeli mówimy już w kontekście bramkarzy o tym, że jest Majecki, no to nie trudno tutaj przywołać jeszcze jedno nazwisko, które wydawałoby się, że w tej sytuacji mogłoby spokojnie być wśród tych nominowanych, a więc Bartłomiej Drągowski, bramkarz Fiorentiny. Dziś jeden z lepszych bramkarzy w ogóle w Serie A. Bramkarz, który, na którego gdzieś tam usługi starają się kluby no, wyżej notowane, chociażby taka Atalanta, która przecież będzie grała w Lidze Mistrzów, za chwilę może być wicemistrzem Włoch. No jest Majecki. Majecki, który w tym sezonie rezerwowym bramkarzem Monaco, jeden mecz w lidze, regularnie broni w Pucharze Francji. Tutaj w zamiarze ma uczestniczyć w treningach na sam turniej, docelowo ma pojechać trzech bramkarzy.
Jeżeli chodzi o linię obrony, no to następujące nazwiska tutaj się pojawiają w kolejności alfabetycznej: Jan Bednarek, Bartosz Bereszyński, Paweł Dawidowicz, Michał Helik, Kamil Glik, Tomasz Kędziora, Kamil Piątkowski, Tymoteusz Puchacz i Maciej Rybus. Wiemy, że z powodu kontuzji nie pojedzie na Euro Arkadiusz Reca, stąd pojawia się Tymoteusz Puchacz. No i co warte podkreślenia, powrót do kadry po tej marcowej absencji Tomasza Kędziory.
W ogóle też, kto by pomyślał jeszcze kilka miesięcy temu, gdzie mielibyśmy typować na przykład to, że pięciu środkowych obrońców jedzie na Euro, to raz. No, gdyby tak typować tą piątkę, to myślę, że każdy spokojnie w ciemno w tej piątce umieściłby takiego piłkarza jak Sebastian Walukiewicz, ale on zaliczył no, niesamowity regres. I dzisiaj właściwie doszliśmy do takiego momentu, że on generalnie nie był jakoś specjalnie rozpatrywany. No nie miał argumentów, bo na dzień dzisiejszy to już jest taki głęboki rezerwowy. Seria bodajże 11 czy 12 meczów seria w ogóle bez minuty. Jest na przykład właśnie Paweł Dawidowicz. Wrócił Tomek Kędziora z Piątkowski. Jest Tymoteusz Puchacz, który do tej pory jeszcze, podobnie zresztą jak Majecki, nie zaliczył debiutu. Kto wie, w tych meczach sparingowych aż się prosi, żeby go trener sprawdził, pewnie go sprawdzi. A więc no, Puchacz w pewnym sensie wygrał na absencji pewniaka do gry na lewej obronie, a więc Arkadiusza Recy.
Linia pomocy i następujący piłkarze otrzymali powołania: Przemysław Frankowski, Kamil Jóźwiak, Mateusz Klich, Kacper Kozłowski, Grzegorz Krychowiak, Karol Linetty, Jakub Moder, Przemysław Płacheta i Piotr Zieliński.
Wydaje się, że w przypadku Linettego na przykład jest podobnie chyba jak z Puchaczem, czyli że on wygrywa na absencji kontuzjowanych, bo gdyby do dyspozycji są Sybył Góralski i Bielik, pewnie Linettego prawdopodobnie by nie było, bo no Linetty zalicza być może nawet najsłabszy sezon, odkąd trafił do Serie A. Są tacy piłkarze jak Przemek Frankowski. Ja tak w ogóle jak zobaczyłem jego nazwisko, to byłem zaskoczony, że mimo wszystko Sousa powołał kogoś z MLS-u, bo jakoś to mimo wszystko no nie zapowiadało się na taką decyzję Portugalczyka. Kogo my tu jeszcze mamy? Klich, Krychowiak, Kozłowski, jest Model, jest Płacheta, który ma problem, żeby w ogóle wchodzić na boisko. No i tutaj możemy teraz porównać to z Grosickim, bo Płacheta jest rezerwowym w zespole, jakby nie patrzeć, Championship. Grosicki rezerwowym w zespole, który gra, no teraz spadnie, ale gra w Premier League.
Teraz się zamienił miejscami te zespoły.
Tak, Płacheta jednak będzie powołany, Grosicki nie. No i tutaj trochę dziwna decyzja, bo przecież Grosicki dostał szansę od trenera w marcowych meczach. Przecież było wiadomo, że status Polaka nie zmieni się w klubie w najbliższych miesiącach, no, a taki piłkarz myślę na taki docelowo turniej, czyli na te kilka meczów w odstępie kilku tygodni pewnie by się przydał. No, ostatecznie Grosickiego nie ma, chociaż jest na tej liście rezerwowej, jeszcze nie ma co stawiać krzyżyk, no ale jeszcze większą kontrowersję tutaj wywołał brak powołania do tej 26-osobowej kadry Sebastiana Szymańskiego, jednego z bardziej wdrożających się piłkarzy w lidze rosyjskiej. Dzisiaj Opta na przykład wybrała go do 11 sezonu. 1 gol, 5 asyst, może statystyki nie rzucają na kolana, ale rzeczywiście brak Szymańskiego no, wywołał kontrowersję, natomiast patrząc na jego dyspozycję stricte sportową, tą jaką zaprezentował w meczach marcowych, w tych eliminacjach do Mistrzostw Świata, wydaje się, że może był takim największym nawet rozczarowaniem. No i na pewno tutaj być może to był taki nawet główny czynnik, który gdzieś tam przechylił szale na niekorzyść właśnie Szymańskiego.
No i linia ataku. Tutaj mamy Dawida Kownackiego, Roberta Lewandowskiego, Arkadiusza Milika, Karola Świderskiego i Jakuba Świerczoka. Oczywiście z przyczyn zdrowotnych nie mógł selekcjoner powołać Krzysztofa Piątka.
No niestety nie ma Piątka pewniaka oczywiście do tego, żeby wystąpił na Mistrzostwach Europy. Jest Kuba Świerczok, który wraca do reprezentacji też po mniej więcej ponad trzyletniej przerwie. On grał jeszcze za kadencji Adama Nawałki. Jest Karol Świderski, jeden chyba mimo wszystko z wygranych tych meczów też marcowych. No i jest Dawid Kownacki, to jest w ogóle ciekawa sprawa. Wczoraj sobie gdzieś specjalnie też prześledziłem, pogrzebałem tak w internecie. Jest. Okazuje się, że Dawid Kownacki, na co warto zwrócić uwagę, to jest piłkarz, który po pierwsze w eliminacjach do Mundialu w Rosji nie zagrał żadnego meczu, a mimo to został powołany przez Adama Nawałkę, czyli nie miał żadnego wkładu w ogóle ten awans i zagrał dwa mecze na mundialu. Teraz w eliminacjach do Euro rozegrał Dawid Kownacki dokładnie dwa mecze, a dokładnie 72 minuty i to w meczach, które Polska, to były takie chyba najsłabsze mecze kadry, bo zagrał w podstawowym składzie w meczu ze Słowenią, który przegraliśmy 0-2 i zagrał w meczu z Austrią, który zremisowaliśmy po bezbarwnej grze 0-0. Ostatni raz w kadrze półtora roku temu, no i Kownacki znowu dostaje powołanie.
Można powiedzieć taki typowy piłkarz od turnieju do turnieju, naprawdę dużo ma
szczęścia. I pewnie
szczęścia.
Będzie znowu tak, że zaci któryś z meczów tak. W podstawowym składzie, no zobaczymy.
Zobaczymy oczywiście. No i tak dla formalności jeszcze wspomniana lista rezerwowa, na niej Rafał Augustyniak, wspominany przez nas Kamil Grosicki, Robert Gubny i również omawiany Sebastian Szymański. No i tak jeszcze taka chyba warto go zrobić krótką refleksję. No my tak się zastanawiamy, tutaj dyskutujemy nad personaliami, ale też no zastanawiamy się, czy selekcjoner będzie w stanie po pierwsze sprawić, żeby Lewandowski skuteczność z klubu przełożył na reprezentację, żeby Zieliński swój znakomity sezon ligowy we Włoszech również przełożył na grę w kadrze, no i żeby Wojciech Szczęsny w końcu zaliczył taki turniej, w którym nie będzie zamieszany w stratę przynajmniej jednej z bramek. To
no
takie
właśnie,
moje refleksje.
Dokładnie, no podobnie mamy, bo bym tak dyskutujemy przy okazji tych powołań, zastanawiamy się, dlaczego nie ma Szymańskiego i tak dalej. My tak trochę zastanawiamy się nad problemami gdzieś tam, powiedzmy, 5, 6, 7 rzędu, a nie zastanawiamy się nad tym, żeby rzeczywiście Lewandowski, bo dzisiaj strzela Lewandowski 50 bramek dla Bayernu Monachium, licząc wszystkie rozgrywki, ustanawia rekordy, ale żeby to chociaż miało jakieś przełożenie teraz na reprezentację, no bo do tej pory brał udział w 3 turniejach rangi mistrzowskiej. W żadnym z tych turniejów jakoś Lewandowski, powiedzmy szczerze sobie, nie, szczególnie się nie wyróżniał, bo 11 meczów i 2 bramki, no nie rzucają na kolana.
Oczywiście.
Fajnie byłoby, żeby Zieliński te gole, asysty w Serie A regularnie też jakoś, żeby to miało przełożenie na kadrę, żeby Szczęsny nam w końcu jakiś mecz na przykład wybronił, żeby Bednarek troszkę lepiej się spisywał, bo w Southampton to jednak w ostatnich tygodniach trochę rozczarowywał. I powiedzmy, że może tym się gdzieś tam, może bardziej nad tym może też skupmy, bo my tak rzeczywiście zastanawiamy się nad Szymańskim, nad innymi piłkarzami, którzy przy dobrych wiatrach będą co najwyżej wchodzić z ławki rezerwowych. No i co? Pierwsze mecze, 1-8 czerwca, jeszcze mecze towarzyskie
tak
oczywiście
jest.
Z Rosją i Islandią. No i zaczynamy 14 od no, najważniejszego meczu, można powiedzieć, jeżeli chodzi o fazę grupową, czyli od meczu ze Słowacją.
Jeżeli chodzi o Polaków, to jeszcze możemy zerknąć, jak radzili sobie w ostatnich meczach, w swoich ligach. W Anglii Jan Bednarek 45 minut dla Southampton w meczu z Fulham. Łukasz Fabiański całe spotkanie z Brighton i remis jego West Hamu po 1. Kolejna bramka w tym sezonie dla Leeds Mateusza Klicha. Jego drużyna pokonała Burnley 4-0. Jakub Moder w meczu z West Ham całe spotkanie i wczoraj w meczu barażowym o awans do najwyższej klasy rozgrywkowej w Anglii zagrał Michał Helik, ale jego Barca i przegrało ze Swansea 0-1.
Tak, no czwarta bramka Mateusza Klicha, bardzo ładna bramka, strzał z dystansu, bo też takiej, można powiedzieć, trochę indywidualnej akcji. Wiemy już, że Klich wystąpił w ostatnich 2 meczach ligowych. Marcelo Bielsa postanowił dać mu urlop, żeby troszkę świeży przyjechał na zgrupowanie i w spokoju mógł przygotowywać się do mistrzostw Europy. 90 minut Kuby Modera, który wydaje się być teraz takim pewniejszym punktem w zespole Grahama Pottera. No i Michał Helik, rzeczywiście porażka ze Swansea sprawia, że ta perspektywa awansu do Premier League oddala się dla naszego środkowego obrońcy, który zresztą niedawno został wybrany najlepszym piłkarzem swojego klubu za ten kończący się powoli sezon.
We Francji znakomity weekend Arkadiusza Milika, 3 bramki w meczu z Angers, zwycięstwo Marsylii 3-2. W Niemczech o tym też oczywiście musimy powiedzieć. Znakomity, fenomenalny wyczyn Roberta Lewandowskiego, 40 bramka w sezonie w meczu z Freiburgiem. 90 minut, co warte podkreślenia, Łukasza Piszka w Borussii Dortmund w spotkaniu z Lipskiem. Krzysztof w piątek przed kontuzją jeszcze zagrał w Schalke. I jeszcze, jeżeli chodzi o Niemcy, Rafał Gikiewicz 90 minut z Werderem Brema i Robert Gumny również w tym samym meczu całe 90 minut.
Tak, to tylko tutaj 2 nazwiska. Arek Milik, hat-trick, bohater z Olimpiku Marsylia. Już w tym momencie jest najskuteczniejszym szefem swojego zespołu do spółki z Florian Thauvin. 8 bramek. Pierwszy Polak na boiskach Ligue 1, który strzelił hat-tricka od czasów Ireneusza Jelenia i meczu Auxerre-Lorient 2007 roku. Także ten transfer, to wypożyczenie Marsylii to jak na razie strzał w dziesiątkę. Marsylia też w sumie dzięki tej wygranej z Angers jest już około rok od występu w fazie grupowej Ligi Europy. No i Robert Lewandowski, no tutaj wiadoma sprawa, 40 bramka w meczu z Freiburgiem, wyrównał rekord Gerda Millera, potrzebował do tego zaledwie 28 meczów i teraz wszystkie oczy będą skupione na Lewandowskim w sobotnim meczu z Augsburgiem. Jeżeli strzeli bramkę, no to będzie tym samodzielnym rekordzistą. No dokonał, już dokonał, ale wydaje się, że kiedy zostanie takim samodzielnym rekordzistą, no dokona rzeczy wręcz no nieprawdopodobnej. Pół wieku ten rekord Gerda Millera przetrwał i w końcu może go pobić Polak.
Jeżeli chodzi o Ligę Rosyjską, no to tutaj można powiedzieć bez fajerwerków, jeżeli chodzi o biało-czerwonych. Grali Krychowiak, Rybus, Augustyniak i Szymański. Ten ostatni asystował w derbowym meczu Dynama z CSKA. I we Włoszech Bartłomiej Drągowski na ławce w meczu z Napoli, ale mimo to zarobił czerwoną kartkę. Karolinety 56 minut w meczu z Milanem. Piotr Zieliński, kolejne liczby, bramka i asysta w meczu z Udinese oraz asysta w meczu z Fiorentiną. Wojciech Szczęsny tym razem zagrał z Interem Mediolan, Sassuolo na ławce. Bartosz Bereszyński, dwa spotkania ze Specją i Udinese. Kamil Byglik również pełne mecze z Atalantą i z Crotone. Paweł Dawidowicz, 45 minut z Crotone i Mariusz Stępiński, to jest spotkanie z Empoli.
Szkoda, że tej bramki Zielińskiemu ostatecznie nie uznano, bo byłoby to jego 31 trafienie na włoskich boiskach, dzięki czemu wyrównałby osiągnięcie Zbigniewa Bońka i byłby z nim drugim najskuteczniejszym strzelcem, jeżeli chodzi o Polaków, za Arkiem Milikiem, ale co kwestia wydaje się czasu, kiedy Zieliński dogoni obecnego prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej. Bartek Drągowski pokazał, że nie trzeba być na boisku, nie trzeba grać, oczywiście. Nie trzeba uczestniczyć w meczu, żeby dostać czerwoną kartkę, także no fajnie, w jakiś sposób się negatywnie oczywiście wyróżnił. A inni Polacy, no Walukiewicz, tak jak wspominaliśmy wcześniej, znowu poza kadrą, Wojtek Szczęsny na ławce Sassuolo 90 minut z Interem, przy tych straconych bramkach bez większych szans, bo gol Lukaku z karnego i samobój Kieliniego. Kogo my tu jeszcze mamy? Kamil Glik 90 minut z Atalantą i z Crotone, ale drużyna Glika praktycznie już jedną nogą poza Serie A. Musi dzisiaj liczyć na to, że Lazio pokona Torino, bo właśnie w ostatniej kolejce Benevento gra z Torino, do którego dotraci 3 punkty i będzie to spotkanie musiało wówczas wygrać, żeby pozostać w najwyższej klasie.
Została nam jeszcze Ekstraklasa, ostatnia kolejka, ale o niej powiemy za chwilę. Dobiegł końca niestety sezon 2020-2021 w polskiej Ekstraklasie. No działo się sporo. W ostatniej kolejce wszystkie mecze rozgrywane o tych samych porach. No i zaczynam od tego, co działo się w Białymstoku. Tam Jagiellonia, no, która tego sezonu nie może zbytnio zaliczyć do udanych, pokonała marzącą jeszcze o jakichś europejskich pucharach drużynę Lech i Gdańsk 2-1.
Tak, bramki Jakowa Pulicza, Tomasa Pikryla, Lechia powiedziała bramką Karola Fili, no i Lechia rzeczywiście żegna się z europejskimi pucharami. Gdyby to spotkanie Lechia zremisowała, bo przecież w ostatnim minucie strzeliła gola, ale po systemie, po wideo weryfikacji okazało się, że jeden gol dla drużyny Piotra Stokowca nie został znany. Gdyby zremisowała, Lechia ostatecznie zagrała w europejskich pucharach, a tak skończyło się na 7 miejscu w tabeli. Jagać i Wanda, no i taki mały sukces. Gdyby grano według formuły poprzednich sezonów, to Jagiellonia wygrałaby grupę z Podkową, także duma Podlasia, naprawdę olbrzymi jakiś taki malutki sukcesik na koniec sezonu, 9 miejsce, no i wygrana Białostoczan.
W Warszawie doszło do starcia Legii z Podbeskidziem Bielsko-Biała. Legioniści już wcześniej zapewnili sobie tytuł mistrza Polski, dlatego też trochę rotacji w składzie. No, Podbeskidzie miało o co grać, bo musiało wygrać to spotkanie, żeby jeszcze zachować szansę na utrzymanie. Tak się jednak nie stało. Legia wygrywa 1-0 po trafieniu Rafaela Lopesa.
Tak, no i Legia, co może warto podkreślić, jest jedyną drużyną w Ekstraklasie, która nie przegrała żadnego meczu w rundzie rewanżowej. Seria 15 meczów bez porażki. Co ciekawe, w ostatnich 7 meczach Legia w ogóle nie straciła bramki. Co prawda strzeliła sama tylko 3 gole, ale regularnie punktowała. Zresztą ostatnia porażka Legii w Ekstraklasie to właśnie mecz z Podbeskidziem na zakończenie rundy, tej pierwszej rundy. Właśnie wtedy Legia przegrywa w Bielsku-Białej 0-1. No i Legia, tak jak już wcześniej było wiadomo, 15 raz w historii mistrzem Polski. Podbeskidzie po sezonie żegna się.
No i dodajmy, że Legia w przekroju całego sezonu, ja bym powiedział, że tylko 4 porażki, bo pamiętamy sezony, gdzie mistrz Polski miał tych porażek 11
na przykład,
czasami.
Tak, niebywałe.
Więc niezły wynik.
I to była właśnie Legia.
Tak, jak na nasze warunki. Kolejne spotkanie to starcie Piasta Gliwice z Wisłą. Piast również walczył o awans do eliminacji Ligi Konferencji. Mierzył się z Białą Gwiazdą na własnym stadionie, no i niestety nie podołał presji, przegrał zespół Piasta 2-3. No, bramka numer 15 Jakuba Świerczoka, ale na niewiele się to zdało.
Tak jest, i ten mecz oddaje kapitalnie urok całej Ekstraklasie. Zespół, który przecież jeszcze na początku sezonu przez kilka kolejek klasował się pod koniec tabeli, potem wygrywa mecze, serię bez porażek. W ostatnim meczu wydaje się, że musi postawić kropkę nad i w starciu z zawodzącą w tym sezonie, zwłaszcza w ostatnich tygodniach, Wisłą Kraków. Wydaje się, że wygrana będzie tylko formalnością, ale nie. Przegrywa się 2-3. Piast kończy sezon na 6 miejscu. Nie ma europejskich pucharów, ale pozytywny taki akcent na pewno to jest 15 bramka w sezonie Kuby Świerczoka, który tym, między innymi tym meczem przyczynił się do tego, że pojedzie na Mistrzostwo Europy.
We Wrocławiu starcie Śląska ze Stalą zakończone remisem 1-1. Obie strony zadowolone, gdyż Śląsk zajmuje 4 miejsce, zagra w Lidze Konferencji, a Stal Mielec utrzymuje się w Ekstraklasie.
Ale tam chwilę gorąco się na pewno zrobiło w zespole Jacka Magier, bo w 90 minucie Stal wyrównuje na 1-1. W tym samym czasie Lechia strzela bramkę na 2-2 z Jagiellonią. Ta bramka ostatecznie anulowana, ale przez moment wydawało się, że w ostatnim momencie Śląsk jednak nie wywalcza awansu do europejskich parów. Ostatecznie się udało. Przepiękna bramka Mączyńskiego. Chyba taka najładniejsza bramka tej ostatniej serii. No i Śląsk będzie 4. pucharowiczem.
W Poznaniu Lech chciał się troszeczkę przypodobać kibicom za ten nieudany sezon, szczególnie jego drugą część.
Cały sezon próbowali się przypodobać, ale potem przechodziły straty punktów.
Tak, no nie udało się tym razem. Remis z Górnikiem. No i rzeczywiście sezon, o którym kolejarz będzie chciał jak najszybciej zapomnieć.
Tak, taki mecz w sumie o nic. Te zespoły tutaj o nic nie grały. W środku tabeli ostatecznie Górnik przed Lechem na 10 miejscu, Lech 11. No i rzeczywiście, gdyby tak popatrzeć, no to wydaje się, że Kolejarz jest takim największym rozczarowaniem tego sezonu.
Bardzo efektownie pożegnała się z tym sezonem Wisła Płock. Nawciarze wygrali z Zagłębiem Lubin aż 4-0. Zobaczymy, co zrobią włodarze klubu z trenerem Maciejem Bartoszkiem, który umowę miał podpisaną na 6 spotkań.
Dokładnie, a tu zresztą ten mecz nie był wcale o nic, bo Zagłębie też liczyło się w walce o Ligę Europe Conference. Dostało baty 0-4 i drużyna Seweli na 8 miejscu. Wisła Płock kończy sezon na miejscu 12.
W Szczecinie starcie naszych pucharowiczów, którzy będą nas reprezentować już za kilka tygodni. Pogoń mierzyła się z Rakowem i zwycięstwo drużyny Marka Papszuna 3-1.
No i z przytupem Raków kończy ten sezon. Najpierw Puchar Polski wygrywa, teraz 13 mecz bez porażki. 59 punktów, naprawdę dobry wynik. Drugie miejsce w pełni zasłużone. Jedna z bramek najskuteczniejszego piłkarza Rakowa w tym sezonie, a więc Iwiego Lopeza.
No i na koniec Krakowia Warta Poznań 1-0 dla Beniaminka, podkreślimy, który kończy rozgrywki na rewelacyjnym 5. miejscu.
No i Warta, przypomnijmy, przegrywa ze Śląskiem, bo miał tyle samo punktów, ale przegrywa bilansem bezpośrednich meczów. Warta przegrała ze Śląskiem w tym sezonie 1-2-2-3, dlatego Poznaneków ostatecznie nie ma w europejskich pucharach. No ale
szkoda,
na pewno wynik mimo wszystko wydaje się ponad stan. Olbrzymi sukces zespołu Piotra Twor Hawelka piąte miejsce, a Krakowia kończy na 14 miejscu ligowe rozgrywki.
No i bardzo szybko podsumowujemy. Mistrzem Legia, wicemistrzem Raków, na trzecim miejscu Pogoń. Z Ekstraklasą żegna się Podbeskidzie Bielsko-Biała. Przypomnijmy, że spada tylko jeden zespół, a z pierwszej ligi awansują aż trzy drużyny, gdyż po reformie nasza Ekstraklasa liczyć będzie 18 drużyn. I tym akcentem ekstraklasowym kończymy dzisiejszą audycję. Dziękujemy Państwu za uwagę.
Wojtek
oraz Łukasz, zapraszamy za tydzień o godzinie 16:30. Do usłyszenia.